Niektórzy nie widzieli mnie w okularach jeszcze. To chyba oznacza, że troszkę mi przybyło lat. I tak, daleko widzę dobrze i mam wrażenie, że coraz lepiej. Natomiast to, co blisko, umyka mi. I dlatego moja Gosia, ona dobrze widzi wszystko to, co jest blisko i ona się tym zajmuje, co jest blisko. Ona ma zawsze takie powiedzenie i mówi: Jurek wymyśli, a ja muszę później ciężko pracować. I to jest prawda. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie, o co się zawsze dzieje, jeśli chodzi o organizację, to jest moja Gosia i cały zespół moich super współpracowników, którzy są niezwykli i naprawdę wspaniali. Tak, to jest moja Gosia. Ona nie lubi, kiedy się ją wyciąga i pokazuje. Ale to jest dobrze wiedzieć, że Kościół to jest wielość różnego rodzaju obdarowania, które sprawia, że możemy sobie służyć nawzajem, pomagać nawzajem i kiedy zaczynamy razem współpracować, coś niezwykłego się dzieje. I wiecie, dla mnie to, co jest najpiękniejsze w Kościele, to, co, za co podziwiam, nie, podziwiam za wiele rzeczy mojego Ojca, ale za to, co w ostatnim czasie jest w moim sercu i za co Go w szczególny sposób podziwiam, to za to, że On uczynił nas tak różnymi i tak pięknymi w tej różnorodności. Kiedy myślę o kościołach, o denominacjach, o grupach, o niezależnych zborach i patrzę na tą różnorodność chrześcijaństwa, to mam tylko jedno wielkie wrażenie, że Bóg się cudownie w tym bawi. Że On ma cudowną zabawę. My od czasu do czasu, Jego dzieciaki się pokłócą między sobą. Od czasu do czasu spojrzymy na siebie surowszym okiem. Ale On tak patrzy na te swoje dzieci i mówi: no dzieci, przychodzi czas. Ja wam objawię, że ja jestem Ojcem i wszyscy razem musimy stanąć. Wszyscy razem jako rodzina, bo ja kocham moją rodzinę, moich synów i mojej córki, bez względu na to, jaką macie tam sobie nazwę, którą przybraliście. To nie ma znaczenia. Ja was kocham. I wiecie, to jest, ta konferencja jest, wierzę, takim szczególnym czasem dla nas. Ja chcę was zachęcać i swoje serce, nas wszystkich zachęcać do tego, żebyśmy otworzyli się na to, co Bóg będzie miał. Dlatego, że Bóg ma absolutnie coś zupełnie nowego, nową przestrzeń, nowe zrozumienie, nowe objawienie tego, kim jest tata. I powiem wam, to zrewolucjonizuje twoje życie, jeśli będziesz otwarty na to i otworzysz swoje serce, żeby zrozumieć i doświadczyć tego, kim jest Ojciec. To zmieniło moje życie. Jestem jednym z tych ludzi, którzy lata temu doświadczyli tego objawienia i dzisiaj troszkę o tym opowiem. Objawienia tego, kim jest Ojciec. I to doprowadziło do zupełnej zmiany w moim życiu. To doprowadziło do takiego miejsca, w którym jest mnóstwo radości, mnóstwo ekscytacji, mnóstwo takiego czasu tańca i zabawy przed Bożym obliczem, przed moim tatusiem, dlatego że On naprawdę jest dobry. Halleluja. A w ogóle, a propos, wiecie dlaczego Jezus przyszedł? Kto mi powie, po co Jezus przyszedł? O właśnie, żeby objawić nam Ojca. My bardzo często mówimy, i to jest właściwe, oczywiście, że to jest właściwe, że Jezus przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy. Tak, ale by w tym objawić nam Ojca. O, Jezus przyszedł, żeby wypuścić na wolność więźniów. Tak, ale po to, aby objawić nam Ojca. O, i tam wymyślamy różne rzeczy, w zależności jakiej się teologii bardziej trzymamy, to wymieniamy różnego rodzaju rzeczy. Chcę wam powiedzieć, to wszystko po to, aby objawić nam Ojca. On przyszedł na tą ziemię i to jest Jego najważniejszy cel, dla którego On przyszedł na tę ziemię, żeby objawić nam, kim naprawdę jest Ojciec. I w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, 26 werset, tam jest napisane tak. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jeszcze raz. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To znaczy, że nikt z nas nie będzie miał objawienia miłości bez objawienia Ojca. Jeśli chcemy doświadczyć miłości, to musimy mieć objawienie Ojca. Jeśli chcesz doświadczać i rozumieć, jak bardzo Bóg cię kocha, to potrzebujesz objawienia Ojca. My bardzo często i bardzo długo Kościół był w takim miejscu, w którym poruszał się i poznawał Jezusa. I to jest w porządku, to o to chodzi. Dlatego, że kto zna Jezusa, zna Ojca, jest napisane w Bożym Słowie. Ale to, co jest naprawdę sednem, to to, że Bóg Ojciec kocha swoje dzieci i ze względu na to, że je kocha, posłał swojego Syna na ziemię. To dlatego. Tata kocha rodzinę, kocha nas. On chce być razem z nami. On chce spędzać z nami czas. On chce móc mówić do nas, żebyśmy my słyszeli i żebyśmy razem z Nim czynili różne fajne rzeczy. Powiem wam, bycie z Ojcem to jest niezwykła przygoda. Bycie razem z Nim to jest niezwykłe życie. Niezwykle ekscytujące, niezwykle radosne. Powiem, bardzo głębokie są dni, kiedy można płakać razem z Nim i On stoi przy tobie i głaszcze się po twojej głowie, bierze cię na kolana i są dni, kiedy stajemy razem do walki, ja i mój tata. I patrzę na Niego, jak on idzie i napiera na nieprzyjaciela. Ja wiem, że z boku gdzieś tam Jego stoję razem z Nim i nie boję się. Wiecie dlaczego? Bo mój tata to nie byle kto. Amen? Janusz Kokot napisał taką świetną pioseneczkę. Bo mój tata to nie byle kto, ma milionów i galaktyk 100. I tym wszystkim w testamencie obdarował mnie i ciebie, jeśli wierzysz w to. Bo mój tata jest absolutnie wyjątkowy. I w tym tygodniu mamy tydzień uwielbienia i na jednej sesji uwielbienia pamiętam, że miałem w sercu, żeby śpiewać dla mojego ojca, śpiewać, że on jest moim bohaterem. Mój tata jest moim bohaterem. On jest tym największym i niezwykłym bohaterem, dlatego że on jest zawsze blisko mnie, kocha mnie, zachęca mnie, pomaga mi i inspiruje moje życie. Ja chcę przeczytać taką fragment Bożego Słowa dalej, ale nim przeczytamy ten fragment, będę chciał, żebyśmy się modlili, dlatego że wierzę, że potrzebujemy tego w tym momencie. Żeby poznać Ojca, potrzebujemy mieć objawienie. Twój rozum tego nie przyswoi. Nie nauczysz się tego, kim jest Ojciec w rozumie Twym. Może Twój umysł przyswoić myśl o Ojcu, ale doświadczenie Ojca to jest kwestia objawienia. Bycia z Nim twarzą w twarz. Dotykania tego, kim On jest. Dotykanie Jego serca. I nikt z nas w tej dziedzinie jesteśmy absolutnie, dla nas to jest niemożliwe. Nikt z nas sam siebie nie ma objawienia Ojca. Nikt z nas nie jest w stanie wejść w objawienie Ojca tak długo, jak długo Jezus nie objawi go nam. Tak długo, jak długo nie przyjdzie Jezus i nie przyjdzie z tym objawieniem. I na czym polega objawienie? To słowo objawienie, ono oznacza zdjąć zasłonę. Szkoda, że tu nie ma kurtyny. Byśmy zrobili taką kurtynę, ja byłbym za tą kurtyną. Tutaj, odtąd, dotąd, spróbujcie wyobrazić sobie, że jest kurtyna. Ja stoję tutaj, nie widzicie mnie, ale w pewnym momencie ktoś podchodzi, albo ja podchodzę, albo ktoś podchodzi inny i odciąga tą kurtynę po to, aby można było zobaczyć, kto tutaj jest. I na tym polega objawienie. I nagle zaczynasz widzieć, kim jest Ojciec. To nie jest coś, co może uczynić człowiek, to może uczynić tylko i wyłącznie Jezus w mocy Ducha Świętego. Dlatego teraz będę chciał, żebyśmy się modlili. Właściwie mój wykład się skończył. Bo najważniejsze jest, żeby się modlić. Nie? Nie, będę jeszcze mówił. Żartuję. Ale rzeczywiście najważniejszą rzeczą, w tym nie żartuję, że najważniejszą rzeczą jest modlitwa, żebyśmy się modlili o to, aby przyszło objawienie. Jak wielu z was potrzebuje objawienia Ojca? Podnieście ręce. Ja strasznie potrzebuję. Mam jakieś objawienie, ale potrzebuję o wiele więcej. A więc będziemy prosić Go, aby On dzisiaj to uczynił. Amen? Jest napisane, dlaczego nie macie, bo nie prosicie. Inny fragment mówi tak, proście, a będzie wam dane. Amen. A więc na podstawie Bożego Słowa teraz będziemy się o to modlić. Ojcze, my dziękujemy Ci za Twoją naprawdę niezwykłą obecność w tym miejscu.
za Twoją niezwykłą moc i za to, że Ty chcesz tutaj działać pośród nas. Dziękujemy Ci, że Ty nie możesz się doczekać, aby objawić nam, kim jesteś. Jezu, ja wiem, że Ty nie możesz się doczekać, aby objawić nam Ojca, kim On jest. Wiem, Duchu Święty, że jesteś tutaj i nie możesz się doczekać, aż zdejmiesz zasłonę z naszych oczu, abyśmy poznali, kim jest nasz Tata. Kim jest nasz Tata? I chcemy Ci powiedzieć, że jesteśmy naprawdę głodni Ciebie. Że jesteśmy głodni Twojej obecności. Że jesteśmy głodni tego, abyś mówił do nas. Jesteśmy głodni tego, aby zobaczyć, kim jesteś. Aby oglądać Ciebie i Twoje oblicze. Ojcze, chcemy Cię oglądać dzisiaj. 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 Ojcze, chcemy Cię oglądać. Chcemy Ciebie oglądać. Ojcze, chcemy Ciebie oglądać. Dlatego objaw się nam dzisiaj. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeśli tylko wołamy, to On słyszy nasze wołanie i odpowie na nasze wołanie. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 11 wersetu. Będziemy czytali fragment Bożego Słowa. I ten fragment mówi, znacie tą zapewne ten fragment. To podobieństwo. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich do ojca. Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Stał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. I użalił się. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele i zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżał się do domu, słyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służyłem ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym mógł się zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątek twój z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Ten fragment Bożego Słowa. I dokładnie ten fragment mówi o powrocie do domu ojca. O tym, że był taki moment, w którym ten młodszy syn wyszedł, dlatego że postanowił, że on sobie ułoży sam życie. Postanowił, że to, co jest na zewnątrz, poza domem ojca, jest pociągające, atrakcyjne i on będzie chciał pójść tam, żeby tam żyć. W związku z tym, że miał pewną majętność ojciec, która przypadała jakaś tam część na niego, przyszedł do ojca i poprosił go. Tak naprawdę ojciec nie musiał mu dawać w tym czasie tego. To nie był czas na to, żeby on otrzymał te rzeczy, ale ojciec z miłości darował mu to wszystko. Wiedząc, tak naprawdę wiedząc, co się wydarzy. Tak dokładnie było w ogrodzie Eden, kiedy pewnego dnia Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im wolność, dał im mandat wolności. Dlaczego? Dlatego, że chciał, aby człowiek go kochał, nie dlatego, że jest zmuszony, ale dlatego, że wybrał to, by go kochać. I wybrał to, że nie chce być niezależny, ale chce być zależny. I Adam z Ewą stali się niezależni. I to poprowadziło całą historię ludzkości w tym kierunku, w którym dzisiaj widzimy. Ale Bóg, wiedząc o tym, nie zrezygnował z człowieka w żaden sposób. I myślałem ostatnio, i modliłem się, myślałem, to jest niezwykłe, że Bóg tak kocha człowieka, że pozwolił na to, żebyśmy my popełnili błąd, tak wielki błąd, odrzucając Jego miłość, a później On przychodzi i naprawia ten błąd. I płaci całą cenę za ten błąd. I przychodzi i mówi, dobrze dzieci, ja zapłacę, tylko czy jeszcze raz proponuję wam, czy wybierzecie mnie? Czy wybierzecie życie ze mną? Czy wybierzecie, że będziecie mnie kochali? Czy wybierzecie tą miłość moją, którą objawiam w tym, że mój syn, którego umiłowałem, który był najcenniejszy, posłałem go na ziemię. Wiecie, ostatnio, kiedy myślałem o ojcu, myślałem, jeśli chodzi o rodziców, myślałem o swoim Filipie i myślałem, jeśli miałbym oddać Filipa, wolałbym sam oddać swoje życie. Dlaczego? Bo jego życie jest dla mnie cenniejsze niż moje. I myślę tak, jeśli Bóg oddał swojego syna, a nie swoje życie, to znaczy, że oddał coś najcenniejszego. Naprawdę. Bo kochał syna i kocha syna absolutnie wyjątkową, boską miłością. A jednak podzielił się z nami. Każdy z ojców, jeśli byłby wybór między synem, życiem syna, a życiem jego, wybrałby jedno. Lepiej niech syn żyje, a ja umrę. Każdy z ojców by tak uczynił. Ale ten ojciec niebiański powiedział, oddam to, co mam najcenniejsze. Moje życie jest cenne, ale ja oddam jeszcze coś cenniejszego. Życie mojego syna, Jezusa. I to mnie ekscytuje. Bo to mi pokazuje, że Bóg nie zostawił dla siebie nic, ale oddał wszystko. I tak jak Boże Słowo mówi, że wraz z Chrystusem darował nam wszystko. I to jest niezwykła prawda, czymś niezwykłym, że Bóg uczynił to dla nas. I syn poszedł. Poszedł sobie dlatego, że i to jest też tak w naszym życiu, że my ubieramy życie. Ten młodszy syn poszedł sobie w świat, wziął to, co miał, wszystkie talenty, te wszystkie dobra, które otrzymał i powiedział, ja będę sobie żył i poszedł, żeby sobie żyć. Dlaczego? Bo chciał być niezależny. I my, ludzie, staliśmy się niezależni. Nam zależy na niezależności. Uważamy, że jeśli wyjdziemy z domu ojca i nie będziemy się z ojcem kontaktować, to będzie fajnie. Wielu ludzi się nawróciło wierzących i dalej są niezależni, dlatego że nie poznali tego, kim naprawdę jest tata. Ale to są dni, w którym Bóg przychodzi, by objawić to, kim jest, po to, abyśmy z wyboru stali się zależni, jeśli chodzi o Niego. Byśmy powiedzieli, chcę być zupełnie zależny od Ciebie, Ojcze. Wyobraźcie sobie, że my ludzie kochamy, pomyślmy o tym, że my ludzie kochamy tą swoją niezależność. Ja bym powiedział, idę z domu ojca. I kiedy wyszedł z domu ojca, co on stracił? Wszystko. Dlatego, że kiedy powrócił, jest napisane wyraźnie, że oto był umarł, a ożył. To znaczy, co to oznacza? To oznacza, że kiedy wyszedł z domu ojca, to stracił życie. Kiedy my wychodzimy z domu ojca, z tej relacji bliskiej, intymnej więzi z ojcem, to tracimy życie. Co tracimy? Tracimy wszystko, czym jest prawdziwe, obfite w Bogu życie. I Bóg oczekuje na swoje dzieci. I chcę wam opowiedzieć taką historię w moim życiu, jak to było, jak pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o objawienie mojego taty. To było już jakiś czas temu, już byłem pastorem, miałem 2 lata, prowadziłem kościół malutki, było około 19 osób, mniej więcej, może troszkę więcej. I te 19 osób, nagle 9 osób odeszło. 9 osób odeszło, a wiecie, ja byłem człowiekiem w tamtym czasach, który się często i dużo modlił o nasz kraj. I walczyłem, opowiadałem im o naszym narodzie. Zawsze im mówiłem, oni mogą wam opowiedzieć. Ja od samego początku mówiłem o przebudzeniu w kraju. Od samego początku mówiłem o tym, że Bóg chce wysłać 1000 misjonarzy. To jest w moim sercu, to płonie we mnie. Ja wiem, że Bóg to włożył. I opowiadałem im. I nagle pewnego dnia przychodzę na spotkanie i zamiast tych 19 osób patrzę. A tam 9 osób odeszło. Nie było nikogo z nich, z tych 9, których bardzo kochałem. I pamiętam, że siadłem w pokoju swoim, w biurze, które miałem w moim domu. I siedziałem i zacząłem płakać. I płakałem, mówiłem, Boże, po prostu, wiesz co, weź sobie kogoś innego. Wiesz, inni są lepsi ode mnie, poradzą sobie z tym kościołem. Oni naprawdę to dobrze zrobią, oni to naprawdę wyjątkowo dobrze zrobią. Boże, wiesz... Może to jest pomyłka, że ja tu jestem. Ja nie mam problemu. Ja do Boga zresztą mówię, wiesz, ja się nie pchałem na to miejsce. Nie chciałem być żadnym pastorem. W związku z tym, wiesz, jeśli jest pomyłka, nie ma sprawy. Ja się usunę. Tato, po prostu. I tak jęczę przed Bogiem, jęczę. Pamiętam, że przyszedł do mnie jeden człowiek. Rozmawialiśmy tam jeszcze później chwilę. Później tak stanąłem przed ojcem i mówię tak. Wiesz co, jestem absolutnie wyczerpany. Nie mam żadnej siły, nie mam żadnych pomysłów. Ja nie wiem, ale Twoje słowo mówi, że Ty jesteś moim ojcem. Uczepiłem się czegoś. Ty jesteś moim ojcem. Ja mówię tak. Tato, jeśli to prawda, że Ty jesteś moim ojcem, to przepraszam, nigdy nie byłem na Twoich kolanach. Chciałbym tam być. Tato, ja chcę znaleźć się na Twoich kolanach. I taki płaczący, zdruzgotany, pokonany, stałem przed nim, mówię po prostu, chcę usiąść na Twoje kolana. Szalony, nie? I mówię tak, wiesz, bo ta cała teologia o tym, że Ty jesteś tatusiem, ja ją znam, ale ja teologię znam, ale nie Ciebie. Nigdy nie siedziałem na Twoich kolanach. I nagle w pokoju się coś zmieniło. Zmieniła się atmosfera. Wszystko jakby ucichło. To było już późno i nagle wiedziałem, że On jest. I wziął mnie na kolana i przytulił mnie. I napełnił mnie miłością. I napełnił mnie pokojem. I napełnił mnie życiem swym. I tak siedziałem. I od tego momentu się rozpoczęła moja przygoda z moim tatą. A mój tata to nie byle kto. I ja wiem, kiedy mówię o tym, że to jest nie byle kto, że on to jest nie byle kto. On jest największy. I nie ma nikogo większego i potężniejszego niż mój tata. I choćby cała armia świata stanęła przeciwko mnie, to wiem, że mój tata jest zwycięzcą. Mój tata jest ze mną. Mój tata zabezpiecza mnie. Mój tata jest ze mną i potrafi poświęcić wszystko, żeby mnie ratować, bo poświęcił swojego syna. To jest mój tata. Wiecie co? My chrześcijanie staliśmy się religijni i nam wystarcza bardzo często jakiś, przepraszam za to wyrażenie, frazes biblijny czy frazes religijny. O tak, chwała Bogu, Bóg jest dobry. Co to znaczy, że Bóg jest dobry? Czy przeżyłeś to, że On jest dobry? Czy doświadczyłeś tego, że On jest dobry? Czy po prostu powtarzasz, że On jest dobry? Ale czy naprawdę doświadczyłeś Jego dobroci? Bo to nie jest idea. Bóg nie jest ideą gdzieś w kosmosie. O, człowiek musi mieć jakąś ideę, zna sobie ideę. To jest osoba, która czuje, która kocha, która myśli, która ma cele. To jest ktoś, kto tęskni za Tobą i za mną tak mocno, że w całym Słowie ciągle słychać, jak Bóg mówi, ja tęsknię za moim ludem, ja tęsknię za moimi dziećmi, ja czuję się opuszczony, jeśli chodzi o moje dzieci. I mówi, ja w ukryciu płakać będę. Będę w ukryciu płakał za swoim ludem, za swoimi dziećmi, bo chciałbym je przytulić. Bóg mówi, ja chcę rozpalić ogień w ich sercach, ogień miłości. Ja chcę, żeby oni poznali mnie, kim naprawdę jestem. I od tego czasu, tego momentu, kiedy Bóg objawił mi się jako ojciec, pamiętam, że ja w ogóle świadomy nie byłem, co się dzieje. W ogóle nie byłem świadomy, co się wydarzyło do końca. Myślę, że do końca też nie jestem świadomy, ale wydarzyło się coś niezwykłego i ja zacząłem się tym dzielić. Po prostu tak opowiadałem ludziom. I patrzyłem, a ludzie zaczynali płakać. I myślę, dlaczego oni płaczą? I tak patrzyłem głęboko w ich oczy i zobaczyłem jedną rzecz, że oni tęsknią za tym. Że człowiek tęskni, głęboko tęskni za tym, za taką intymną relacją z ojcem, statusem, za taką intymną więzią z ojcem, za takim byciem tak blisko Boga, że czujesz Jego serce, dotykasz Jego serca, wiesz jak bardzo On Ciebie kocha i wiesz jak bardzo Ciebie ceni. W naszej społeczności ludzie wiedzą, że ja mówię, zawsze mówię, że ja jestem Jego faworytem, że On mnie kocha, jestem Jego wyjątkowym synem. Musi się przyzwyczaić do takich rzeczy. Ja tak właśnie mówię, że jeśli chodzi o mojego tatę, wiem, że jestem jego ulubieńcem. Po prostu. Wiem. Ale powiem Ci, Ty możesz wiedzieć, że jesteś jego ulubieńcem. To nie jest tylko dla mnie. Ale ja to wziąłem pewnego dnia. Po prostu wziąłem to pewnego dnia. Przez objawienie wziąłem i jestem jego ulubieńcem. I wiecie, on mnie strasznie lubi. On lubi być ze mną, on lubi ze mną rozmawiać, on się lubi ze mną przekomarzać, lubi mi robić różne figle, on lubi to. On lubi, kiedy możemy iść naprzód i walczyć i on się wycofuje na chwilę, żebym ja sam powalczył i on przygląda się i ja mówię, tato, ale... I nagle czuję się zagubiony i mówi, synu, spokojnie, spokojnie, ja tu jestem. Chciałem popatrzeć, jak walczysz. Czy to coś złego? Nie, wiesz... Ale myślałem, że Ciebie nie ma. On mówi, jak mnie nie ma? Ja zawsze jestem z Tobą. Nigdy Ciebie nie opuszczę. Za dużo zapłaciłem za Ciebie. Kocham Cię bardzo i nigdy Cię nie porzucę, ani Cię nie opuszczę. Dlatego, że jestem z Tobą zawsze. Wiecie, tata lubi się bawić ze swoimi dziećmi. Mały chłopiec. Jak się ojcowie bawią z małymi chłopcami nieraz. Jest mały chłopiec. Taki, o. I ojciec się jak z nim bawi, chowa się za plecy. I chłopczyk szuka tatusia, obraca się w tą stronę, tatuś też w tą stronę i tatuś też. I tak, i mały chłopczyk nagle, tata, tata, gdzie jesteś, tata? A tata zagląda, tutaj. Jeśli my, będąc złymi, potrafimy dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec nasz niebieski ma dobre dary dla swoich dzieci. Jeśli my, jako ojcowie, lubimy się bawić z naszymi dziećmi, to czy ojciec niebieski nie chce się z nami bawić? O, on jest zbyt wyniosły, tak. Siedzi na wielkim tronie, srogi. Takie jest pojęcie nieraz chrześcijan o tym, kim jest Bóg. A on się lubi bawić. Na pewnej konferencji byliśmy z Rzekiem Frostem i pamiętam, że wtedy modliłem się przed Bogiem i słyszałem, jak było nauczanie i w tym nauczaniu było, że Bóg jest tym, który zaspokaja każdą potrzebę i może zaspokoić każdą potrzebę, która w Tobie została stworzona i w Tobie została stworzona potrzeba zabawy z Bogiem, potrzeba i tam zaczął wymieniać różne rzeczy. Ja myślę tak, ja z moim tatą, Kazikiem, ten, który mnie fizycznie zrodził, z moim tatą nigdy się nie bawiłem. On nie miał czasu, nie miał możliwości. Ja to rozumiem, ja go bardzo kocham, on już jest u taty tam w niebie. A ja go bardzo kocham, ale nigdy się z nim nie bawiłem. Jak stanąłem przed Bogiem, mówię, wiesz co, no ja wiem, czego nie miałem. Mogę Ci powiedzieć. Myślę, że on wie zawsze, ale tak mówię, mogę Ci powiedzieć. Tato, nigdy się nie bawiłem z moim ojcem. I to jest moja głęboka potrzeba, która wymaga zaspokojenia. Wiesz, tato, ja tego potrzebuję. Słuchajcie, zamknąłem oczy, nagle się znaleźliśmy, tylko on i ja. Mój tata niebiański i ja. I byliśmy w sali. I biegaliśmy. I robiliśmy wikołki. I wygłupialiśmy się. I śmialiśmy się. Wiedziałem jedno, że on zaspokoił moje wnętrze. Bo mój tata to nie byle kto. To jest mój tata. I chcę Ci powiedzieć, to jest Twój tata, to nie jest tylko dla mnie. Ja nie mówię po to, aby powiedzieć, że to jest tylko dla mnie. Mówię o tym, że to jest dla każdego z nas, dla każdego człowieka na tej ziemi. To nie ma znaczenia, czy jesteś wierzący, czy nie. Odstawmy to na bok. Bóg chce Ciebie i chce Ci objawić swoją miłość w taki szczególny i niezwykły sposób. I chce wydobyć z Ciebie całe bogactwo tego, kim On Ciebie uczynił. On zaspokoi każdą Twoją potrzebę. Ja myślę, z tego, co poznałem Boga, z tego, co poznałem mojego tatę, to myślę, że on ma o wiele więcej figlarnych pomysłów i robi różne rzeczy, ale my tego nie zauważamy. On jest niezwykle twórczy. Każdego dnia ma sposobności, by się z nami komunikować w różny sposób i mówić do nas w różny sposób, a my się nieraz obrażamy na te jego sposoby, bo nie mamy poczucia humoru, nie potrafimy się z siebie śmiać. Śmiej się z siebie, to jest w porządku. Tata też patrzy na ciebie i mówi, widzisz synu, no te rzeczy nie są właściwe w tobie, ale ja sobie z tym poradzę. Ale uśmiechnij się. Życie jest piękne. Chrześcijanie. Poważne miny. Chrześcijaństwo, społeczność z Ojcem jest życiem. Pląsającym, kolorowym, twórczym, niezwykłym życiem. To jest obfitość życia. A nieraz tak wygląda, jakby nasz tata był strasznie biedny w różne pomysły. Dlatego, wiecie, kiedy mówię o tych rzeczach, to po to, żeby was trochę tak zahaczyć, takim zębem tak szarpnąć. Obudź się i pomyśl, że możesz mieć niezwykłą przygodę z Bogiem. To może być absolutnie nadzwyczajna, niezwykła przygoda z Bogiem. Kiedy przychodzi objawienie Ojca, kiedy zaczynasz rozumieć objawienie Ojca, to zaczynasz rozumieć kilka bardzo ważnych aspektów, o których za chwilę może powiem, jeśli zdążę. Ale to jest naprawdę niezwykle ważne. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj Bóg, kiedy jest tutaj na tym miejscu, a jest, jestem tego w 100% pewien, że On jest tu na tym miejscu, jest jak biegacz, który stoi w tych starterach, tak? Tak to się nazywa, tych do tego, żeby tak, wystartować. Wiecie, do czego On chce wystartować? Do tego, żeby Ci się objawić. On jest tak pełen pasji, tak pełen chęci uczynienia tego. Tylko czeka na jedno. Na to, żeby otworzysz swoje serce, powiesz, tato, chcę Cię poznać. I proszę o jedną rzecz od razu Was. Nie chciejcie Go poznawać tak, jak ja Go poznałem. Bo to jest moja tajemnica razem z moim tatusiem. To jest coś wyjątkowego. Ale Ty masz swoją tajemnicę, swoją wyjątkowość. Jest zupełnie inaczej Bóg da Ci się poznać. Ale będziesz miał to samo świadectwo, które jest w moim sercu. Że jestem Jego ulubieńcem. I On mnie lubi. I lubi ze mną rozmawiać. I lubi na mnie patrzeć. I lubi się ze mnie śmiać. I się śmieje nieraz ze mnie. Szczególnie wtedy, jak jestem za bardzo poważny w niektórych rzeczach. I nagle problem urasta do takiej góry wielkiej, że myślę, Boże, po prostu nie damy rady. A Bóg patrzy i mówi, syneczku, wiesz co, nawet słów nie muszę wypowiadać. Tylko dmuchnę i niczego nie ma. Syneczku, czy coś się stało? Czy coś się stało? Wyglądasz na zakłopotanego. O kim ja opowiadam? O naszym tatusiu. Czy on taki jest? Studiuj słowo. Zobaczysz to. Ja kiedy studiuję słowo, jestem zaskakiwany różnego rodzaju rzeczami i mam taką niekłamaną radość z niektórych fragmentów, takie rozyneczki niektóre Bóg pokazuje mi i zaczynam się śmiać, bo mówię, wiesz co, no już tak to napisałeś, tak powiedziałeś, że po prostu można śmiać się i podziwiać Twoją wyjątkowość. Jak wyjątkowy jesteś, jak klarowny,
I z takim, rozumiecie, i są takie życie, które jest tak pociągające, że jak chwycisz to, po prostu stajesz się uzależniony.
Ja się stałem uzależniony. Od Niego. I o to właśnie chodzi. Żebyśmy się stali uzależnieni od Niego.
I człowiek stracił to. Właśnie to, o czym ja opowiadam, wielu ludzi straciło albo nigdy nie doświadczyło tego, bo wyszli z domu Ojca, ludzkość wyszła z domu Ojca, Ojca Niebiańskiego. Nigdy nie doświadczyła tej niezwykłości tego, kim Ojciec jest. I można być blisko Ojca, tak jak był ten starszy syn i też nie doświadczać. O tak wiele Bożych dzieci, cudownych, niezwykłych Bożych dzieci, oddanych Bożych dzieci, nigdy nie doświadczyło tego, kim jest Ojciec, bo ciężko dla Niego pracują. Myślą, że jak będą tak ciężko pracować, to tata będzie ich kochał. Słuchaj, to jest absurd. To jest absurd. Zarobisz się na śmierć. Chłopie, nie dasz rady. Nie zasłużysz na to. Nie ma szans, żebyś zasłużył. Choćbyśmy wszyscy się napięli, wszystkie siły zmobilizowali. Nie jesteśmy w stanie przekonać Boga, żeby nas kochał. Wiecie dlaczego? Bo On już nas kocha. To jest ta kwestia. On już kocha nas. To co ma jeszcze zrobić? Co ma jeszcze uczynić? Wyraził to przez to, że posłał swojego Syna na śmierć. Wyraził, jak bardzo nas kocha. Co jeszcze może uczynić? On chce wejść w objawieniu w Twoje życie. I wielu chrześcijan pracuje ciężko. Jak ktoś doświadcza czegoś takiego, jak w moim życiu ja doświadczyłem, to patrzą na takiego, jak na mnie niektórzy i mówią, o tak, tak, on opowiada o jakichś spotkaniach z Ojca, tak, cieszy się, raduje się, ale co on robi? Ja mówię, ja siedzę przed Ojcem. Ale co on robi? On przecież był takim, ci, którzy mnie znają, moi przyjaciele, niektórzy wiedzą, kim byłem. O życiu. A mój tata mówi, ale ja go kocham i ja go wybrałem i mi się podoba. Wiecie, kogo on wybrał? Mnie. A wiecie, kim byłem? O, ja nie umiałem mówić w ogóle. Jak byłby taki tłum ludzi, jak tutaj jest, o, żadnych szans na to, żeby wypowiedzieć jedno zdanie. Jak miałem mówić wierszyk w szkółce niedzielnej przed 80, 100 ludźmi, to przynajmniej 5 albo 6 razy się pomyliłem, a na końcu płakałem i wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Byłem bardzo zdolną osobą. Ale tata kocha takich. Wybrał takiego jak ja. Później w szkole byłem takim chłopakiem, który gdzieś tam siedział z tyłu i w ogóle nie rozumiał, co oni gadają i czego oni uczą. Uczyli mnie na polskim, jak to pisać, gdzie tam U, a gdzie RZ. Ja w ogóle nie wiedziałem, dlaczego oni o tym mówią. W ogóle nie mogłem pojąć tego. Oni mi tłumaczyli, ja mówiłem, ale dlaczego tak, a czemu nie można inaczej? Po prostu nie rozumiałem tych zasad. Próbowali mi trochę tłumaczyć. I okazywało się, że marnie im szło, bo dostawałem za każdym razem prawie 2. Byłem chłopcem, który siedział, taki, nic nie mogę, nic nie potrafię, ale mój tata mnie wybrał. Właśnie takiego. Pokochał mnie. Bo nie wybrał mnie z powodu tego, co ja umiem. Ale wybrał mnie z powodu tego, że chciał mnie wybrać. To jest Jego wybór. On pokochał mnie. I to jest wyjątkowe. I zawsze mówię do moich gości, jeśli Bóg mógł użyć mnie, może użyć każdego na tej ziemi. Każdego. Także już coś nieco o mnie wiecie, że tata kocha właśnie takich jak ja. Jeśli tak się czujesz, że jesteś przegrany, nie umiesz, nie potrafisz, tatuś cię kocha i tatuś uczyni, że dokonasz niezwykłych rzeczy. Bo kiedy przyszedł do mojego życia, on zaczął je zmieniać. I w to w potężny sposób zaczął je zmieniać. I nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem. Nie boję się tłumów. Nie boję się mówić o tym, kim jest mój Bóg. Nie boję się płakać przed tłumami, krzyczeć, skakać, skandować, robić wszystko. Dlatego, że wiem jedno. Nie zależy od żadnego człowieka. Zależy od mojego tatusia. I jeśli mojemu tatusiowi się to podoba, żebym wrzeszczał, to będę wrzeszczał. Jeśli on chce, żebym tańczył, to będę tańczył. Dlaczego? Bo ja jestem dla niego. I ja jestem dla niego. I nie ma w tym żadnej arogancji,
jestem chęć przypodobania się tatusiowi. I syn marnotrawny odszedł, stracił wszystko, niczego już nie miał i był człowiekiem, który wszystko stracił. I ja byłem takim człowiekiem, który nic nie miał. Nic, dokładnie nic. I powiedział, wrócę do domu ojca, bo tam przynajmniej chleb będzie jakiś. Kiedy wracał do domu ojca, to co zawsze dotyka mojego serca, to, że tata czekał. Bóg na ciebie czeka. Bóg na ciebie czeka. I w oddali zobaczył swojego syna i biegł. I biegł do niego. Wiecie, szacowny ojciec wielkiego rodu biegł do swojego nędznego syna. Szacowny ojciec, bogaty, poważany, niezwykły i wspaniały, w pięknych szatach. Być może zrzucił swoją szatę wierzchnią i zaczął biec do swojego syna. Dlatego, że nie chciał czekać na to, że on do niego przyjdzie. Ale kiedy go tylko zobaczył z oddali, postanowił, że zrobi wszystko, żeby jak najszybciej dotknąć go. Żeby jak najszybciej zedrzeć te łachmany z niego. Żeby jak najszybciej pocałować go. Żeby jak najszybciej powiedzieć mu, jak bardzo tęsknił całymi latami za nim. I Bóg tęskni za tobą całymi latami. Czekał i szukał ciebie całymi latami. Czeka na ciebie dzisiaj. Może jesteś chrześcijaninem, powiesz, ale ja nie potrzebuję tego. Chłopie, ty bardzo tego potrzebujesz. Nawet nie wiesz, jak potrzebujesz. My wszyscy jego potrzebujemy. I powrót do domu ojca, niektórym ludziom się kojarzy, że to jest raz. My wracamy do domu ojca raz. Ja wam powiem, w naszym życiu jest trochę różnych takich miejsc, w których my nie oddaliśmy się Bogu całkowicie i wtedy musimy wrócić do domu Ojca i my przeżywamy ciągle powroty do domu Ojca i On ciągle ma otwarte ramiona, aby przywrócić nas do niezwykłej społeczności ze sobą, o tej, o której mówiłem, niekłamanej, prawdziwej, gdzie wtedy, kiedy trzeba walczyć, walczysz, wtedy, kiedy trzeba czynisz rzeczy przed Ojcem, ale kiedy jest czas na zabawę, to się bawisz, kiedy jest czas na to, że płaczesz, On kładzie swoją rękę na tobie i podnosi cię. Kiedy mówisz, już nie mam siły, nie, już nie dam rady, On mówi, syneczku, jeszcze chwileczkę, jeszcze Piotr, jeszcze chwilę, Piotr, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, wytrzymaj, dlatego, że chcę uczynić siebie kogoś mocnego, Bóg mówi, jeszcze chwilę wytrzymaj. Wytrzymaj w tym napięciu, wytrzymaj w tej walce. Bóg mówi, jestem z tobą, jestem blisko ciebie i nie zostawiłem cię. Te marzenia, które masz w sercu, one objawią się jeszcze bardziej i potężniej niż myślałeś. I to będzie wyjątkowy czas. Ja jak myślę o tym, zmagamy się z różnymi rzeczami, walczymy. Myślę, ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych ludzi, mówię, wiesz co, jechaliśmy samochodem, mówię, wiesz co, wiesz, co będzie najpiękniejsze? Jak to zostanie rozwiązane i zrobimy sobie, wiecie, nie? Czas radości, czas spontanicznego krzyczenia przed Bożym obliczem, czas dobrego jedzenia, siedzenia i picia i myślenia sobie, Boże, Ty jesteś cudowny! Wygraliśmy się! Udało się! I wiecie, i na takich ucztach tata jest... rozsiada się i mówi, no synowie, no córki, tańczcie, tańczcie, tańczcie. Dlaczego? Bo ja jestem tym, który się o was troszczy i pomogłem wam przejść przez ciemną dolinę cienia śmierci. To jest tata. Jak wam się podoba tata? Mnie się podoba strasznie. To jest ktoś, to jest ktoś, kto mnie inspiruje i sprawia, że chce mi się robić, chce mi się żyć, chce mi się dokonywać niezwykłych rzeczy. Kiedy on wrócił do tego domu, syn, albo kiedy my wracamy do domu, to Bóg chce trzy rzeczy nam dać. Są trzy rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, włożył na niego szatę. I ta szata była absolutnie wyjątkowa, niezwykła. Ale kiedy myślę o szacie, to myślę o usprawiedliwieniu. I dzisiaj wiele Bożych dzieci ma problem z niepokojem, tak? Wiele Bożych dzieci ma problem z niepokojem? Boicie się? Nie bójcie się, Bóg jest z wami. Ale mamy problem, tak? Wielu chrześcijan przeżywa bardzo głęboki niepokój w swoim życiu. I ja zadałem sobie ostatnie pytanie, dlaczego?
Bo Boże Słowo mówi tak, usprawiedliwieni tedy przez wiarę, pokój mamy z Bogiem. A więc jeśli jestem usprawiedliwiony, wierzę w to, że zostałem usprawiedliwiony, to mam pokój. Co to oznacza? Nie mam niepokoju, nie mam lęku. To dlaczego chrześcijanie mają tyle lęków?
Prosta sprawa. To jest prosta sprawa. Nie uwierzyli w usprawiedliwienie.
O, jak to? Ja nie uwierzyłem w usprawiedliwienie. O czym ty mi mówisz? Obrażasz mnie.
Kochany, ja cię nie obrażam. Ja ci mówię, jaka jest prawda. I próbuję cię wyciągnąć z tamtego miejsca.
Bo pewnego dnia byłem już pastorem i usługiwałem. Miałem usługiwać na temat usprawiedliwienia. Oczywiście byłem na nowo narodzony, ochrzczony Duchem Świętym. Mówiłem językami i miałem mnóstwo niepokoju w swoim życiu. I zacząłem studiować na temat usprawiedliwienia. I kiedy studiowałem słowo na temat usprawiedliwienia, nagle zobaczyłem, że ten, który był nieprzyjacielem, staje się przyjacielem Boga. Ten, który był winowajcą, staje się absolutnie czysty i bez winy, bez skazy i bez mazy. Że usprawiedliwienie na tym polega. I nagle, kiedy przyszło objawienie do mojego serca na temat usprawiedliwienia, ja nie zapomnę nigdy tego kazania. Ja głosiłem i podskakiwałem. Mówię, ludzie, czy wy wiecie, co to znaczy być usprawiedliwionym? Ja doświadczyłem objawienia tego, co to znaczy być usprawiedliwionym. Kościół potrzebuje wejść w miejsce objawienia tego, czym jest usprawiedliwienie. Nie głowa. Nie głowa. Tak, przemieńmy się przez odnowienie umysłu. Tak, to jest prawda. Absolutnie. Ale sama myśl nie pomoże. Samo stwierdzenie nie pomoże. To musi spłynąć do serca. Dlatego, że tam jest wiara. I wtedy to jest połączone. Kiedy z wiarą jest to połączone, usprawiedliwienie jest połączone z wiarą, pokój przychodzi do twojego serca. Jest burza, a ty masz pokój. Ludzie cię atakują, ty masz pokój. Ludzie mówią, że jesteś a ty masz pokój. I mówią, że już się nic nigdy tobie nie uda, a ty mówisz, a mój tata jest ze mną. Masz absolutny pokój. I jest zamieszanie w całym kraju, we wszystkich narodach całej ziemi patrzysz, że cała ziemia się trzęsie. Ty masz pokój. Dlatego Kościół potrzebuje wrócić do domu Ojca. Bo w tych dniach, kiedy będą zawieruchy, kiedy będą wojny, kiedy będą wieści wojenne, kiedy będą problemy narastać, kiedy będzie się wydawało, że wszystko zwariowało, Boże dzieci, Kościół, halleluja, będzie siedział, pił kawę. Tata, dziękujemy Ci. A tu wiesz, kule latają, nie? Tata, dziękujemy Ci. Halleluja, jesteś dobry. I my wiemy, że Ty nas zachowujesz. Rozumiesz? Rozumiecie ten obraz? Masz absolutny pokój. Jesteś w Bożym pokoju. Ale to kiedy wracasz do domu Ojca, On nakłada na Ciebie szatę sprawiedliwości Jezusa. Nie moja, nie Twoja, ale On okrywa Cię Jezusem. I nie jesteś winien żadnego grzechu. Ilu Bożych dzieci chodzi z potępieniem? Nie powinieneś chodzić w potępieniu. Dlatego, że Bóg ciebie nie potępia. To diabeł potępia. No ale ja uczyniłem tyle złych rzeczy. W porządku, dlatego Jezus umarł za te grzechy. No ale ja jeszcze uczynię, bo ja siebie znam. W porządku, i za te, które uczynisz, On umarł. Na czym polega usprawiedliwienie? A więc jeśli wiesz, że jesteś usprawiedliwiony, On okrył mnie. Bóg Ojciec, kiedy patrzy na mnie, zawsze patrzy przez Jezusa. A Jezus jest doskonały. I ja jestem doskonały w Jezusie. Bo On mnie ukrył. I jestem czysty przed Nim. No ale co z tymi rzeczami, które w Tobie jeszcze są? A to jest pewien proces, który Bóg będzie czynił w moim życiu. Ale to jest zupełnie coś innego. I to jest niezwykle ważne. I później następna rzecz, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o powrót do domu Ojca, to, że on otrzymał pierścień. Co to jest pierścień? Kiedy ktoś miał taki pierścień, to był rodowy pierścień, to był sygnet władzy. Każdy dokument był podbijany. Pieniążki podbijane było tym sygnetem. On otrzymał władzę. Ojciec, kiedy wracają jego synowie i córki do niego, daje im władzę. Jaką? Autorytet. Jaki? Władzę nad mocami demonicznymi. Władzę nad chorobami. Władzę nad tym światem. Daje autorytet i władzę, która nie od razu się zachłystam, że wszystko już jest. Muszę krok za krokiem brać to. Ale Bóg daje władzę Kościołowi. I dzisiaj, kiedy obserwuję Kościół, dlatego wierzę, że potrzebne jest objawienie Ojca i powrót do domu Ojca, to widzę Kościół, który nie używa władzy, boi się używać władzy. Boi się używać władzy ludzi wierzących. Na chorych ręce kłaść będą. Tam nie jest napisane, że będą się modlić o ludzi. Tam jest napisane, położą ręce i będą uzdrowieni. Na chorych ręce kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. Żadna modlitwa, żadne zmaganie, żadne halleluja, siakarabatanda. Rozumiesz? Po prostu ręce na chorych kładą i on jest uzdrowiony. Dlaczego? Bo ma autorytet. Bóg chce uwolnić autorytet nad Kościołem w tych dniach. Przez objawienie Ojca. Przez objawienie Ojca.
I to jest absolutnie to, o czym mówimy, te dni, które tutaj mamy, jest absolutnie niezwykle ważna rzecz. Po czym? Kiedy ludzie wierzący wchodzą, wchodzimy do miast. Ja marzę teraz o kilku miastach, żeby założyć kościół gdzieś. Słuchajcie, wchodzą do miast, patrzą w duchu, rozglądają się, przyglądają się miastu i mówią tak, o ja tu przyjechałem, tu moje stopy postawiłem. To jest mój teren. Jestem synem królestwa i tu będą kościoły powstawały. I tu to miasto będzie przemienione. Autorytet, który Bóg daje kościołowi. Nie samowolny, nie autorytet, że o ja robię to, co ja sobie chcę, ale kiedy tata mówi, zrób to, ja idę i dorobię. I co się dzieje? Wchodzę do miasta i zakładam kościoły. Ile? Ile Bóg tylko powie. 100? To żaden problem dla Niego. Jeśli będzie chciał mnie użyć, żeby założyć 100 kościołów gdzieś w jakimś miejscu, to założę. I nie będzie żadnego problemu. Jeśli będzie chciał, żebym to w rok zrobił, to zrobię to w rok. Nie ma żadnego dla niego problemu. To nie jest kwestia. Kiedy jest objawienie tego, kim jest Ojciec, to jest, musi być, przychodzi z tym objawienie tego, jak mamy autorytet i władzę. I trzecia rzecz, którą on otrzymuje, to buty. Buty, które są butami gotowości zwiastowania Ewangelii, ale nie tylko. To są buty, w których chodzimy i depczemy po wszelkiej mocy nieprzyjaciela. Są skorpiony, są węże. I ty masz buty. Ty się nie musisz bać węży, tych czarów wszelkiego rodzaju. Możesz zdeptać to wszystko. Nie musisz się tego bać. I tu jest potrzebne objawienie, ale ono przychodzi wtedy, kiedy mamy objawienie Ojca, kiedy przychodzimy do Niego. Wiecie, kiedy Kościół jest najgroźniejszy, kiedy będzie najgroźniejszy? Kiedy chwyci te trzy rzeczy. Wyobrażacie sobie Kościół taki, który się nie boi, bo ma pokój, jest usprawiedliwiony i patrzy na życie w taki sposób z otwartymi oczami, kule latają i jest zupełnie spokojny. Nie boi się. Kościół, który nie ma żadnego lęku, jest kościołem, który może dokonać zupełnej zmiany i transformacji narodu. Nie ma rzeczy niemożliwych. Co zatrzymuje dzisiaj kościoły? Lęk. Co zatrzymuje ludzi, jeśli chodzi o usługiwanie? Lęk. Co zatrzymuje to, żebyś pojechał na misję? Lęk, że nie będę miał pieniędzy, na przykład. Albo lęk, że nie mam dość wykształcenia w różnych rzeczach. Lęk, że nie jestem zbyt zdolny. Lęk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I chcę wam powiedzieć, ale Bóg jest tym, który kiedy przychodzimy do domu Ojca, On chce nas napełnić tym wszystkim. Napełnić swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i wszelką myśl. To oznacza powrót do domu Ojca. Poznać to, kim On jest, wtedy Kościół staje się groźny, bo kiedy wiemy, kim jest Tata, przestajemy się bać i lękać, wchodzimy głęboko w obecność Jego i dokonujemy rzeczy, które On ma. Już się nie musisz bać. Wiecie, zawsze dotyka mnie to za czasów pierwszych chrześcijan, że kiedy oni byli na arenie, to co opisują nam różne historie, historycy, co nam pozostawili, opisali, to, że oni się modlili na arenach, nie bali się i Neron i inni krzyczeli, Dlaczego ci ludzie nie boją się i nie ma w nich lęku, nie ma w nich żadnej obawy, a jest tylko uwielbienie dla Boga. I to jest najgroźniejszy Kościół, który doszedł do miejsca, w którym śmierć to nie jest problem. Dlatego, że Bóg jest większy niż śmierć. Że już się nie boimy śmierci. Że możemy prosto patrzeć w oczy śmierci i powiedzieć, żądło twoje zostało wyrwane. Jesteś pokonany. Po prostu. Jesteś pokonany. I wierzę, że w tych dniach Bóg będzie dotykał naszych serc i będzie przynosił objawienie do waszego serca i do mojego serca. Ja też te różne historie opowiadałem i to, o czym mówiłem, miałem jeden cel. Żeby was zachęcić, wierzę, że Boży Duch tak prowadzi mnie, żeby was zachęcić do tego, abyś poświęcił te 2 czy 3 dni na to, żeby powiedzieć, Boże, jestem tutaj i nie chcę nic uronić z tego, co będziesz mówił w tych dniach do mnie. I chcę doświadczyć prawdziwego objawienia. Nie chcę tylko wiedzieć w moim umyśle, ale chcę doświadczyć tego, kim naprawdę Ty jesteś. I Bóg to uczyni. I Bóg honoruje takie wołanie i taką modlitwę. I jeśli jesteś, i jeśli masz niewłaściwy obraz Ojca, i my generalnie mamy niewłaściwy obraz Ojca, ze względu na naszych ojców, to On przemieni ten niewłaściwy obraz Ojca i uczyni go prawdziwym obrazem, takim, jakim Bóg naprawdę jest. I On w tych dniach będzie to czynił. Będziemy się modlić teraz, tak? Chwilkę? Jesteście gotowi? Tato? Halleluja. Tato, kochamy Cię. Tato, kochamy Cię. Nie bój się tego aspektu nadprzyrodzonego w Bogu. Wielu chrześcijan się boi. Boisz się, że być może emocje twoje zostaną poruszone. Wiesz, gdybyś zabrał z miłości emocje, co by pozostało? To są też emocje. Tato, dziękujemy Ci, że jesteś. I dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz dzisiaj do nas. Dziękujemy Ci, że to są dni, w których chcesz dokonać i będziesz dokonywał we mnie przemiany. Dziękuję Ci za przemianę, którą przygotowałeś w tych dniach dla mnie. Dziękuję Ci, że dla mnie przygotowałeś przemianę. I dziękuję Ci, że nie tylko przygotowałeś, ale uczynisz to. Przez moc Bożego Ducha dokonasz tego. Dziękuję Ci, kochany Tato. Uwielbiam Ciebie i czczę Ciebie za to, kim naprawdę jesteś. I wywyższam Ciebie. I chcę wrócić do domu Ojca. Chcę wrócić do miejsca, gdzie Ty jesteś. Tato, chcę wrócić i być w Twoich ramionach. Chcę wrócić i być razem z Tobą. I nie chcę uronić niczego z tego, kim Ty jesteś. Ale chcę Cię znać. 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 I daj mi ogień w moje serce i pas i głód, abym nie przestał szukać Ciebie. Abym nie przestał poznawać Ciebie. Bo wiem, że jesteś wyjątkowy, zaskakujący, tym, którego nie można do końca poznać, a jednak dajesz się nam poznać. Ojcze, dziękujemy Ci. I wywyższamy Twoje cudowne imię. Halleluja. Ojcze, ja chcę uwolnić to objawienie nad Twoim Kościołem teraz. Uwalniam to objawienie nad Kościołem. Uwalniam to objawienie nad Kościołem. Uwalniam to nad Kościołem. W imieniu Jezusa. Objawienie Tatusia. Amen. Amen.
Niech te myśli czy wrażenia, które do